Słuchajcie, jest kolejny odcinek i nie wiem, jak to się stało, ponieważ zakładając podcast, plan był taki, że rozmawiam przede wszystkim z moimi znajomymi, czyli zazwyczaj z początkującymi architektami. A dzisiaj w kolejnym odcinku porozmawiam znowu z wybitnym architektem, z profesorem Bolesławem Stelmachem, jednym z czołowych współczesnych architektów w Polsce. Profesor Stelmach kończył Politechnikę Krakowską, następnie robił studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej i od 1985 roku prowadzi pracownię architektoniczną Stelmach i Partnerzy. No, jest autorem kilkudziesięciu nagradzanych projektów i realizacji i chyba te najbardziej rozpoznawalne realizacje to będzie Centrum Spotkań Kultur w Lublinie, otwarty kilka lat temu. Ważnym budynkiem jest również Centrum Chopinowskie w Warszawie przy ulicy Tamka, czy rozbudowa Sejmu. Ja ostatnio widziałam również na własne oczy inną realizację profesora Stelmacha i było to Muzeum Chopina w Żelazowej Woli pod Warszawą, niedaleko Sochaczewa, do którego wybrałam się tak jakby podstępem, zgarniając tam rodzinę. Ponieważ no czasem trzeba ludzi gdzieś podstępem zagarnąć, ponieważ na przykład jak mój brat usłyszy słowo architektura, to z automatu zaczyna ziewać. Ale jak już przyjechał do Żelazowej Woli, wszedł do budynku, który jest niejako bramą do parku oraz muzeum, no to zdecydowanie docenił tą przestrzeń. Więc Muzeum Chopina i rewaloryzacja parku w Żelazowej Woli jest naprawdę, naprawdę wart uwagi. Dlatego ten podstęp w słusznie architektonicznej sprawie to jest dobry podstęp. Warto również wspomnieć o budynku hydroterapii i budynku sanatoryjnym w Nałęczowie, również twórczości pracowni Stelmach i Partnerzy. Aktualnie profesor kieruje Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki w Warszawie, gdzie również ta rozmowa została przeprowadzona. W 2010 roku profesor Bolesław Stelmach został laureatem honorowej Nagrody SARP. To jest najważniejsza nagroda architektoniczna w Polsce. Ją się przyznaje za całokształt działalności. Co więcej, dwie jego realizacje otrzymały nominację do nagrody Misa van der Rohe. To jest z kolei nagroda rangi europejskiej. I było to Centrum Chopinowskie w Warszawie i właśnie Muzeum Chopina w Żelazowej Woli. Natomiast no, nagrody, nominacje to nie wszystko i to nie jest najważniejsze. To, co charakteryzuje budynki, które wyszły z pracowni, to świadome operowanie prostotą rozwiązań, surowością i tak zwaną szczerością materiału. No a rozmowa dotyczy studiowania, pada bardzo dużo istotnych dla profesora nazwisk, które go de facto ukształtowały. Mówi o mistrzach architektury, z którymi miał styczność, słucha się tego bardzo dobrze. Warto zwrócić uwagę, że profesor nie używa w sumie zwrotu biuro, czy studio, czy atelier, to w ogóle moje ulubione. Natomiast o swojej kilkunastoosobowej działalności mówi warsztat. Wydaje mi się, że to już trochę definiuje jego podejście do projektowania. W rozmowie z profesorem o architekturze pojawiają się takie słowa jak lajki, Instagram, czy mem. Natomiast mimo takich słów profesor mówi o bardzo poważnych i istotnych kwestiach, nie tylko aktualnych problemach, ale przede wszystkim o przyszłych wyzwaniach, o wyzwaniach, które stoją przed na przykład młodymi architektami. Także ja chyba sobie stworzę własną jeszcze wersję dla siebie, wytnę cały mój głos i sobie tylko zapętlę głos profesora, natomiast wy macie wersję oczywiście z moim gadaniem również, ale jest tego niewiele, także da się tego słuchać. Zapraszam. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Jest pan drugim gościem w audycji, w podcaście. Bardzo mi miło pana powitać. Jest pan jednym z najbardziej uznanych i znanych architektów współcześnie w Polsce i być może jednym z najbardziej zapracowanych, ponieważ chociażby w ostatnich dniach prowadził pan debatę, rozmowę Architektura Władzy. Wczoraj prowadził pan wykład dla studentów w bardziej kameralnym miejscu. Jest pan dyrektorem w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Oczywiście prowadzi pan również pracownię architektoniczną, biuro Stelmach i Partnerzy. No i nagrody czy nominacje można by wymieniać w nieskończoność. Ja natomiast chciałabym się pana dopytać, jako że słuchaczami są głównie studenci architektury i osoby zainteresowane architekturą, czy młodzi architekci. Jak pan z kolei wspomina okres studiów? Było to na Politechnice Krakowskiej najpierw, a później Warszawskiej. Więc jak pan wspomina ten okres? Czy były jakieś poprawki?
Ja należałem do obrzydliwych prymusów. Studiowałem w Krakowie, nie wiedząc kompletnie, co tam robię. Chciałem od zawsze, od kiedy pamiętam, być artystą. Moje pierwsze lektury, kiedy zacząłem wychodzić poza lektury obowiązkowe, jakieś elementarne, to był obszar sztuki. Nie wiem, o ile pamiętam, pierwsza klasa liceum to były listy Vincenta van Gogha i brata Theo. I to były tego typu lektury, czy bardzo szczegółowe biografie artystów. Oczywiście na największe wrażenie robili ci, które dzisiaj byśmy powiedzieli stanowią o fundamencie klasycznego wykształcenia. Natomiast w żaden sposób nie wpływało to na zrozumienie, na czym polega rola architekta. Ja długo nie rozumiałem, czym jest architektura, a na architekturę dostałem się zupełnie przypadkiem. Moja mama wysłała pod moją nieobecność papiery, a ponieważ to był taki okres burzy i sprzeciwu, to zamiast na egzaminy pojechałem z moim przyjacielem do lasu na ryby. Jak wróciłem, to już było po egzaminach. Została tylko architektura, a ponieważ jednocześnie byłem i oczytany, i miałem znakomite, jak na licealne warunki osiągnięcia jakiejś tam olimpiady wojewódzkie, miałem z matematyki, z fizyki. Mnie to bardzo interesowało, astronomia. Miałem olbrzymią wiedzę poza obowiązującą, bo zawsze chodziłem własnymi drogami. Ale maturę zdałem na same piątki. Pojechałem do Krakowa, dostałem się za pierwszym podejściem.
Były egzaminy wstępne?
Wtedy tak. Wtedy na jedno miejsce było 8-10 osób.
Rysunek? Czy?
Rysunek, matematyka. To jeszcze były te czasy, kiedy były podstawy fizyki, matematyka, rozmowa. Pamiętam, jak dzisiaj rozmawiałem z panem profesorem Rączym, potem moim nauczycielem na wydziale, który pytał mnie, dlaczego chcę być architektem.
Co pan odpowiedział?
Po dłuższej chwili milczenia wydukałem, że podoba mi się to, co robi Frank Lloyd Wright. Zostałem odpytany, a ponieważ rzeczywiście byłem zafascynowany tą wizją architektury organicznej, całego tego opowiadania, że dom ma rosnąć jak grzyb, że to jest jak brew otaczająca oko, wzgórze, etc., etc. Więc ja to wszystko wyrecytowałem z pamięci, nie bardzo wiedząc, o czym mówię. Te właściwie dwa wątki Frank Lloyd Wrighta o architekturze organicznej, która wyrasta z miejsca jak drzewo, i zdanie, które przez lata chodziło ze mną i nie bardzo wiedziałem, o co Louis Kahnowi chodziło, gdy mówił, że jak spytasz cegłę, to ona ci powie, że chce być łukiem. I dopiero po 10-20 latach praktyki zrozumiałem, co oni mieli na myśli. Ponieważ poprzez budowanie domów ja próbuję realizować te idee. Natomiast na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, a potem studia podyplomowe z planowania przestrzennego w Warszawie, to przede wszystkim zetknięcie się z osobowościami, mistrzami, którzy wpłynęli trwale na moje myślenie o architekturze jako sztuce. Nie wiedziałem, o czym oni mówią, ale chłonąłem ich jak gąbka deszcz, profesora Korskiego na paru korektach raptem. I to jest właśnie magia mistrza, gdzie się przynosi kalki, jakieś rzeczy, nad którymi się siedzi, myśli, rysuje, bo my wtedy jeszcze szkicowaliśmy, wtedy jeszcze do profesora Kowskiego nie przychodziło się inaczej niż z przekrojami, bo w ogóle nie było rozmowy, gdy nie było przekrojów. U Przemka Szafera, który wtedy był dla mnie wielkim profesorem, który opowiadał o swoich wizytach w pracowni Misa van der Rohe, wtedy, kiedy on go poznał jeszcze. Opowiadał, co w tej pracowni było, modelarnia, gdzie była, jaka, jak te makiety stały, te modele 1:1 tych budynków, które są we wszystkich podręcznikach. Postać profesora Bohdana Lisowskiego, który wprowadzał nas w architekturę amerykańską, architekturę europejską na najwyższym możliwym poziomie, nawet do tego stopnia, że on przynosił w tej przaśnej, gomułkowskiej rzeczywistości, potem już gierkowskiej, ale na uczelniach to cały czas była bieda straszna. Przynosił swój rzutnik Kodaka z takim bębnem, w którym czaiło się te kilka tysięcy slajdów, które miał. Sam robił te zdjęcia na całym świecie i potrafił z niezwykłą pasją mówić o rzeczach właśnie najistotniejszych. Dlaczego ten dom jest taki, jaki jest? I magia tych wielkich mistrzów, tych wielkich osobowości polegała na tym, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, stając przed nimi, widziało się całą nikłość tego, co się przed nimi kładzie. I oni nawet nie musieli się odzywać. Ja zwijałem te kalki, bo wiedziałem, że jest coś. Ja wiedziałem o czymś, ale nie potrafiłem tego w odpowiedni sposób skrystalizować, narysować, odszukać, zdefiniować. I tak było na korektach przy profesorze Korskim, gdzie kalki zostały rozwinięte. Wystarczyło, żeby on spojrzał i ja sam mówiłem, dlaczego to jest źle.
To jest naprawdę, musiało być mistrzostwo, tak, jeśli sam.
To jest właśnie magia tych. Wystarczyło parę takich znakomitości. Profesor Witold Cęckiewicz, wymieniony przeze mnie Bohdan Lisowski, którego będę i zawsze wspominał. Przy każdym moim wykładzie, przy każdym rysowaniu zastanawiam się, a co by powiedział na ten temat Bohdan Lisowski? Czy co by na ten temat powiedział Witold Korski?
Rozumiem, że zetknięcie się z tymi wykładowcami, profesorami prowadzącymi, to sprawiło, że pan się jednak przekonał do studiowania architektury i później do bycia architektem, czy wciąż do końca miał pan wątpliwości? No,
cały czas mam wątpliwości. Teraz także jestem pełen tych wątpliwości.
Ale z kolei teraz pan mówi, że jest pan bardziej budowniczym, jeśli tak można stwierdzić, a chyba wydział kształtował pana przede wszystkim w stronę sztuki, w stronę może tego projektanta, który przede wszystkim siedzi nad deską kreślarską, teraz nad komputerem.
To ja cały czas nad deską kreślarską. Ja cały czas, jak pokazywałem pani przed chwilą, ja korekty, szkice robię na wydrukach. Zaczynam od szkiców, potem jest jakaś koncepcja, którą robimy razem z Markiem Zarzecznym, moim partnerem, a potem dopiero przechodzimy do takiej fazy budowy struktury domu. Narzędziem mojej pracy jest cały czas ołówek. Natomiast moje wątpliwości, czy jestem architektem, wynikają z tego, że w potocznym rozumieniu i w rozumieniu tego zawodu przez większość architektów jest to budowanie formy, która wynika z porywu duszy, z talentu, z pomysłu, z narzucenia światu odkrywczej formy. Wszyscy starzy architekci to są ci, którzy potrafili narzucić światu swoją wizję formy. Ponieważ architektura to część mody, architekt to jest ktoś, kto dzisiaj najchętniej słynie z tego, że istnieje na pierwszych stronach gazet, w iluś tam lajkach, otwarciach internetowych, że ma swoją linię odzieży czy butów, a już na pewno designu. I za to świat go kocha. Jest to mi całkowicie obce. Ja w tym się nigdy nie odnajdę, ja się bardzo źle w tym czuję. Uciekam od tego stronie, ponieważ ja nadal twierdzę, że moje domy mają wyrastać. Czy wyrastają, nie wiem, to się okaże za 100 lat, ale mają wyrastać. Robię w moim warsztacie architektonicznym, tym kilkunastoosobowym, wysiłek, aby te domy wyrastały jak drzewa, z miejsca, w którym mają powstać i służyły tej funkcji, której służą drzewa. Nauczyć się tego na Wydziale Architektury nie dało. Mhm. To jest po prostu niemożliwe.
To przychodzi z pierwszymi realizacjami i z doświadczeniem tego, jak ten obiekt
powstaje? W moim wypadku przychodzi to z pierwszymi realizacjami, dlatego że ja nie potrafię zaprojektować doświadczenia. Ja musiałem przejść przez drogę doświadczania, aby zrozumieć, że rola architekta to jest projektowanie doświadczenia.
Mhm. Ale czy wprowadziłby pan na przykład aktualnie, bo pan również uczy na Politechnice Lubelskiej, między innymi?
Łódzkiej.
Łódzkiej. Czy to oznacza, że prowadziłby pan więcej zajęć praktycznych dla studentów? Zawsze na studiach architektonicznych jest ten problem, żeby znaleźć ten balans, wyważyć między teorią, sztuką i podejściem bardziej humanistycznym do tego podejścia praktycznego i wysyłania studentów na budowę i uczyć się rzemiosła i praktyki. No, ja moje praktyki studenckie budowlane bardziej wspominam jako wycieczkę turystyczną jednodniową na budowę Warsaw Spire. I to było tyle z takiej realnej praktyki. Czy to znaczy, że nagle przydałoby się zreformować tak naprawdę program studiów?
Myślę, że to jest bardzo poważna kwestia. Trzeba by nad tym mądrze się pochylić, ale to, czego bardzo brakuje moim zdaniem na studiach, to przygotowania filozoficznego, takiego fundamentalnego przygotowania humanistycznego, które by nam odpowiedziało na pytanie, czym jest zawód architekta. Właśnie łatwiej wtedy byłoby radzić sobie z rzeczywistością. Oczywiście zajęcia praktyczne także, ale pamiętam bardzo twórcze i poznawczo ważne były takie doświadczenia, które miałem na warsztatach, gdy byłem w Warszawie właśnie na podyplomowym studium planowania przestrzennego, gdzie miałem do czynienia także z wielkimi mistrzami. Pani wymieniła Marka Budzyńskiego, którego wykłady były epokowe dla mnie, były fundamentalnie właśnie ważne, takie formujące, ale także pani profesor Teresy Zaremskiej o kształtowaniu miasta. Właśnie takie już przetworzone, wtedy kiedy mistrz mówi z perspektywy dekad swoich odkryć o rzeczach najważniejszych, kiedy potrafi otworzyć na syntezę wiedzy oczy swoich studentów. To jest najważniejsze. Albo rozmowy, wykłady, które się przeistaczały w dyskusje, w rozmowy z Henrykiem Drzewieckim, który potem został architektem miasta Warszawa, był jednym z najważniejszych, ja twierdzę, że najważniejszym krytykiem architektury po wojnie w Polsce. Już nikt nawet się nie zbliżył do tego poziomu erudycji i myślenia o architekturze jako części kultury. Więc z drugiej strony powiem pani, tego nie wiem, czy nie potrafię odpowiedzieć na pani pytanie, bo nie myślałem nad tym i tego nie wiem. Natomiast wiem na pewno, dlatego że mam zajęcia ze studentami, że nie ma dla nich nic ważniejszego, aniżeli obcowanie z takimi mistrzami, o których ja mówiłem. Nie wiem, czy dzisiaj tacy są, natomiast wyobrażam sobie, że wykłady, rozmowy, spotkania z Jerzym Szczepanikiem Dzikowskim, Maćkiem Miłobędzkim, Andrzejem Bulandą, że poprzestanę tutaj na tych paru nazwiskach warszawskiego środowiska, czy młodych w tej chwili o już uznanym, fascynującym dorobku jak Konrad Grabowiecki czy Belina Brzozowski. To są ludzie, którzy powinni być rozchwytywani przez uczelnię. Oni powinni mieć prawdziwe zajęcia ze studentami. Nie tylko projektowe, ale warsztatowe, teoretyczne, poszukiwawcze, dyplomy, które niekoniecznie musiałyby polegać na narysowaniu czegoś, zrobieniu czegoś. Trzeba by otworzyć pole do poszukiwań, do dyskusji, tak żeby młody człowiek, który wchodzi do praktyki, niekoniecznie był uformowany jako przyszła gwiazda architektury, tylko żeby wiedział, że ma na przykład do odegrania rolę jako urzędnik, ma do odegrania znakomitą rolę jako doradca, ma do odegrania i tak dalej, i tak dalej. Ról architektów, urbanistów jest bardzo wiele. Natomiast obawiam się, że uczelnie w tej chwili kształcą, i to nie do końca dobrze, niedoszłe gwiazdy sfery projektowej.
No, wspomniał Pan o tych modnych architektach, o podążaniu za architektoniczną modą. I właśnie w rozmowie z profesorem Budzyńskim również profesor wtedy wspomniał, że to był błąd, że pozwolił grafikom, jedynie obrazkom zawojować wśród różnych mediów bez szerszego kontekstu, bez wytłumaczenia wizji. Trochę widać to nawet po wystawach studenckich, wystawach architektonicznych. W dzisiejszym świecie, gdzie jesteśmy przebodźcowani informacją, mediami społecznościowymi, jak walczyć z takim projektowaniem, gdzie liczy się tylko piękny obrazek?
Moim zdaniem to jest walka przegrana. Trzeba robić swoje, wierząc, że architektura, o której mówi Johanni Palasma, architektura wrażliwości, architektura, która może wstrząsnąć emocjonalnie, może doprowadzić człowieka do uczucia radości, dać mu uczucie spokoju, czyli architektura będąca środkiem rekonsyliacji, takiego pogodzenia z największym problemem, jaki ma człowiek, którego to problemu sobie nie uświadamia i próbuje uciekać od niego w najróżniejszy sposób. Współczesna cywilizacja to jest taka zbiorowa ucieczka w infantylizm. Gombrowicz w swoich dziennikach parokrotnie pisał, że największym problemem, z którym nie poradzimy sobie nigdy, to jest nasz egzystencjalny problem, strach, o którym Heidegger także w swoim dziele mówił. No, są na ten temat całe biblioteki. Podobno, jak twierdzi Johanni Palasma, architektura może być artystycznym środkiem, jako sztuka może pogodzić człowieka z tą tajemnicą, tragedią, zagadką istnienia. Indywidualnie, dla każdego z nas, jako nasze przedłużenie, jako nasz futerał, jako nasze otoczenie. Jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę, jeżeli mamy kogoś, kto potrafi operować tą materią, potrafi nakłonić go do otwarcia się i do podążania razem z tym przewodnikiem poprzez przestrzeń, powietrze, światło, tekstury, odczucia, walkę czy z agorafobią, czy z klaustrofobią, czyli z fobiami najróżniejszymi, które nas obciążają, a z którymi większość z nas, całe społeczeństwa walczą w ten sposób, że uciekamy w coraz bardziej pochłaniające gadżety, środki medialne, udajemy, że możemy żyć wiecznie albo że możemy być wiecznie młodzi. To, o którym Pani powiedziała, ograniczeniu do takiego wycinkowego, obrazkowego istnienia, że przeskakujemy po to, aby skrócić dzień, aby ten dzień minął jak błyskawica, to przeskakujemy z bodźca na bodziec, coraz silniejszy, nie zdając sobie sprawy z tego, że proszę zwrócić uwagę, jak się wchodzi do kina i się próbuje wytrzymać tam bez zatyczek na uszy, ja nie jestem w stanie wytrzymać. Mhm. To już jest tak głośno, to jest taki bodziec, że ja po prostu nie mogę zrozumieć, jak ci ludzie wytrzymują w tym kinie. A wszyscy siedzą, nikt nie zwraca uwagi na to, że huk jest tak wielki, jak startującego odrzutowca w tym pomieszczeniu. To jest jeden z przykładów ataku fonicznego, ale my nieustannie jesteśmy atakowani także wzrokowo, prawda? Intelektualnie. Tkwimy w tym po dziurki w nosie, toniemy w tym. Architektura stała się tego częścią, tej narracji.
No i przyzwyczajamy się do tego i wtedy już nie zauważamy. Nawet ja bym to mogła przenieść do przestrzeni miejskiej, gdzie mamy coraz więcej tych bodźców wizualnych, reklamoza tak zwana. Prawdopodobnie wielu mieszkańców już nawet nie zauważa, jak bardzo chaotyczną przestrzeń i jak wiele informacji do nas dociera z reklam, z płacht, z tych wszystkich form oblepiania budynków, billboardów, różnych innych bodźców takich wizualnych. Przyzwyczajamy się do tego, już więcej tego nie zauważamy i tak naprawdę to się tylko pogłębia.
Powiedziałbym, że nawet jest dużo gorzej, ponieważ jest pewna warstwa tak zwanych intelektualistów, czyli ludzi wykształconych, którzy mają znakomite relacje na znakomitych uczelniach, którzy w tym chaosie widzą wartość. Tak, jest książka, proszę sobie przeczytać, Chaos Warszawa.
Czytałam, tak.
przyznam, że to jest tak, jakby ktoś z mordowania kogoś na oczach milionów ludzi uczynił pozytywny spektakl.
To już się staje niebezpieczne.
To jest przekroczenie granicy zdrowego rozsądku i dlatego ja jestem umiarkowanym pesymistą. Ja bardzo chciałbym nie mieć racji, ale widzę, że większość tej populacji pochwala to. Bardzo dobrze się w tym czuję. Moje pokolenie, jak obserwuję moje koleżanki, moich kolegów, mało która czy który z nich zdobywał się na jakąś głębszą refleksję, dlaczego Pan Bóg dał im chodzić po tej ziemi i co mają po sobie zostawić, jaki jest ich talent, którego mają nie zasypywać w ziemi, tylko mają go wykorzystać, bo im Pan Bóg taki talent na pewno dał. To teraz już zupełnie nie mogę spostrzec podobnej refleksji.
Zatem Pańska działalność, gdzie operuje Pan przede wszystkim takimi materiałami jak szkło, beton, stal, operuje Pan minimalizmem, prostotą rozwiązań i prostotą formy? Czy to jest właśnie ta reakcja na chaos przestrzenny? To jest poszukiwanie może trwałości w architekturze? To jest wynikiem tego doświadczania architektury na budowie, że architektura powinna wyrastać, jak to drzewo, czy jak te grzyby? Skąd w zasadzie bierze się to operowanie taką formą, a nie inną?
Architekturę traktujemy w naszym warsztacie jako coś bardzo intymnego. To jest kreacja naszych osobowości. To jest emanacja osobowości Marka Zarzecznego, jednego z najbardziej utalentowanych myślicieli, architektów, twórców, jakich znam, czy Rafała Szmigielskiego, o którym mogę powiedzieć to samo, czy Zbyszka Wypycha, który w naszym warsztacie dźwiga całą tę część, która odpowiada za zbudowanie tego, co sobie we czterech pomyślimy, bo mamy taki podział. Każdy z nas się trochę czym innym interesuje. Na tym polega siła naszego zespołu. I w zasadzie każdy dom to jest konfrontacja miejsca i tych soków, tych pierwiastków, które znajdujemy na miejscu, próba ich odczytania, zanalizowania, zagregowania, przesiana, widziana przez pryzmat naszych osobowości. I stąd, ponieważ mamy takie osobowości, stąd ta prostota i minimum, które w wypadku nas czterech bardzo podobnie wygląda, bo to jest trochę jak ubiór mnicha, czy otoczenie, w którym mnich, próbując walczyć z jakąś wszechogarniającą platońską ideą Boga, losu, trwałości, wieczności, poszukiwania jakichś takich pierwiastków, próbujemy sobie z tym poradzić, jednocześnie próbując utrzymać biuro, bo biuro to są rachunki, czynsze, to są ludzie zatrudnieni, nasi partnerzy, znakomici młodzi koleżanki i koledzy, którzy przychodzą do nas, aby razem z nami podróżować w nieznane, ale oni mają kredyty, rodziny, więc też trzeba widzieć ten bardzo praktyczny wymiar funkcjonowania takiego małego 20-osobowego biura, bo razem nigdy nas nie jest więcej niż 20 osób. Razem z partnerami, księgowymi, doradcami, etc. Rzeczoznawcami, technologami, ponieważ nasze projekty są o tyle mądre, o ile mądrzy są nasi wszyscy specjaliści, z którymi współpracujemy. Zawsze to są technologowie, najlepsi doradcy, jak Marian Rubik, od preekologiczności, o energooszczędności budynków. Więc to są koszty, które musimy ponieść. Gdzieś wypadkowa tego to są nasze domy.
Wydaje się, że jednym z elementów tego podejścia proekologicznego, o którym Pan wspomniał, jest trwałość w architekturze. Jak więc tworzyć ponadczasową architekturę? Być może to bardzo ciężkie pytanie, ale czy łatwo jest nie popaść, nie poddać się tej łatwiźnie czy komercjalizacji?
Przyznam, że nie wiem, ponieważ za każdym razem próbujemy od nowa i od nowa i zawsze sobie obiecujemy, że ten następny dom będzie jeszcze lepszy, jeszcze doskonalszy. Gdy byłem początkującym studentem pierwsze 2 lata, z największym oddaniem studiowałem wtedy filozofię, najróżniejszą, pewne dialogi Nietzschego z Platonem, czy egzystencjalistów Heideggera, na którym skończyłem, bo ciągle wracam do jego Budować, Mieszkać, Myśleć z 1952 roku, gdzie są zawarte najważniejsze myśli, z którymi zaczynam zawsze projektowanie, ale także wracam do listów znad jeziora Como, mianowicie w jaki sposób stworzyć dzieło sztuki, architektura jest sztuką przekształcania przestrzeni, tak żeby ona była tak fenomenalnie zespolona z naturą, emanacją natury, jak góralskie chaty w Szwajcarii, te 100-letnie chaty, które stoją. Mhm. I widać, że to jest dzieło rąk ludzkich, ale niczym nie różni się od natury, która te wioski, te domy otacza. A wszystkie elementy logicznie wynikają z relacji między naturą a człowiekiem, który w tej naturze musi się odnaleźć. Mhm. Bo jak twierdzi Mrożek, ja czytam tylko pamiętniki i listy. Ostatnio wracam do listów między Mrożkiem a Janem Błońskim. I w pewnym momencie Mrożek pisze, no bo przecież jeżeli mnie jako twórcę coś interesuje naprawdę, to wieczność. Cała reszta to jest tylko gadanie, jest warsztat i tak dalej, i tak dalej. Coś bardzo podobnego powiedział w inny sposób Chopin, który w swoim liście napisał, że no bo przecież muzyka jest wieczna, jest wszechogarniająca. Ograniczony i konkretny jest warsztat. I podobnie w architekturze. Trzeba opanować warsztat, aby próbować osiągnąć ową nieskończoną ideę, która w sztuce dla mnie musi być zawarta. Czy w rytmie, czy w artykulacji przestrzeni, czy w sposobie użycia materiałów, czy w świetle, czy jak w Centrum Spotkania Kultur, opowieści przez czasy różne, przez transpozycję zagadki istnienia, którą się opowiada pracowicie, odkrywając kolejne warstwy czasu, który miał swoje formy, który miał swoje materiały, który miał w tych formach i materiałach miał zaklęte pewne treści, które dzisiaj odkrywamy, interpretujemy na nowo.
Z kolei, jakie więc wyzwania stoją przed młodymi architektami, czy studentami, przyszłymi architektami, z którymi będą, czy będziemy zmagać się w przyszłości?
Myślę, że świat wkracza w dobę nomadów, gdzie epicentrum świata jest w każdym miejscu. Sieć, która ogarnie cały glob, czy się to podoba politykom, czy nie, za lat 100 na pewno będziemy podłączeni do olbrzymiej takiej czaszy informacyjnej. Trochę to przypomina teorię Théâtre de Chardin, którym byłem właśnie w latach 70. zafascynowany w moich poszukiwaniach intelektualnych, filozoficznych, ponieważ ten katolicki filozof wyobrażał sobie, że idziemy ku takiej noosferze, ku sferze, w której wszyscy ludzie będą złączeni myślami i ta wspólna, taka wszechogarniająca wspólnota myślowa będzie wzorowa etycznie, tak jak każdy wtedy, gdy jest odpowiednio odkryty w swoim myśleniu, działaniu, jeżeli by nasze myśli i uczynki, tak sobie wyobrażał, były całkowicie ewidentne, transparentne dla wszystkich, to wszyscy byśmy postępowali etycznie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna myśl. Myśl druga, gdy czytamy z kolei o tym, jak Google oszukuje, budując algorytmy, jak internet zagrzebuje prawdę, jak powoduje, że tej prawdy się nie możemy dogrzebać, ponieważ lajki zamieniają nam prawdę. A jeżeli ktoś ma dostęp do manipulowania laikami, to skutecznie tę prawdę oddala. Jak czytamy, że najbardziej wstydliwe problemy każdego z nas, z którymi nie chciałby z kimkolwiek się podzielić i ma tą podwójną osobowość, tą, którą uprawia w zastrzeżonych adresach internetowych i tą, którą uprawia na Facebooku czy na Instagramie, gdy naukowcy, którzy mają dostęp do danych, konfrontują te dane, twierdzą, że one są jak niebo a ziemia. Że my jesteśmy do gruntu fałszywi po prostu. Do gruntu fałszywi. To jest tak przerażające to, co oni piszą. Ja przeglądałem właśnie wczoraj książkę na temat wyników badań o dwóch osobowościach internetowych społeczności. Mhm. Czyli anonimowo jesteśmy...
odważniejsi.
Tak, ale jednocześnie jesteśmy odważniejsi, ale jeżeli mówimy anonimowo, to zajmujemy się rzeczami zakazanymi, to robimy rzeczy, które publicznie przekreślamy. To jest statystyka. To nie mówimy o konkretnych osobach, tylko mówimy o statystyce, o wielkiej liczbie, prawda? Więc jeżeli na przykład coś bardzo potępianego społecznie, gdzie w jawnych, podpisywanych komunikatach 80% ludzi mówi, że to jest zło, a z kolei 80% poszukiwań anonimowych w tejże samej sieci dotyczy tego obszaru, to widać, że na pewno spora część to są ci sami uczestnicy poszukiwań i komunikatów internetowych. Więc doprawdy nie wiem.
Pytanie, no jaki to będzie mieć przekład na jakość przestrzeni?
Myślę, że następuje na naszych oczach rozwarstwienie. Ci, którzy zdają sobie sprawę z tego, że ta przestrzeń ma dla nich olbrzymie znaczenie poprzez dostęp do środków, do pieniędzy czy do... Na przykład są tacy, którzy sami dla siebie budują przestrzeń, bo zdają sobie sprawę, że to jest coś bardzo istotnego. Na ile oni są w stanie sobie z tym poradzić, tego nie wiem. Ale wiem na pewno, że jest to, zaczyna to być dobro rzadkie. Czyli z jednej strony coś wyjątkowo wartościowego, pięknego, zaczynając od krajobrazu, kończąc na wnętrzu, materiałach, jakości, talentu, myśli, historii, wartości historyczno-sztucznych, którymi się otaczamy, prawda? Wartości. A z drugiej strony cała ta sieczka, jak mamy w internecie, góry chłamu, 99% to jest chłam, czego byśmy nie spróbowali. Nie mam ani konta na Facebooku, Instagramie i nie będę nigdy miał. I traktuję to wyłącznie jako pocztę elektroniczną. Czasami wchodzę, żeby spróbować pewne rzeczy sprawdzić, skontrolować. Więc wtedy, kiedy o czymś coś wiem, zazwyczaj natrafiam na całą górę nieprawdy.
Dokładnie. Technologia miała nam ułatwić wyszukiwanie i doszukiwanie się konkretnych informacji, a teraz wpadliśmy w naprawdę spory chaos i manipulację informacją i trzeba dużo więcej czasu poświęcić, żeby się doszukać prawdy.
I to samo jest z architekturą. I oddzielić te wartościowe dzieła, które dla mnie są ważne, dla tego człowieka, który będzie w tych przestrzeniach żył, i to będzie dla niego oznaczało szczęście, nieszczęście, wygodę bądź niewygodę. Pewien luksus obcowania z czymś, co lubi, z teksturami, kolorami, widokami, dźwiękami, światłem. Będzie się budził i myślał, że to jest bardzo przyjemne, to jest bardzo miłe. To jest takie, jak sobie wyobrażał. Albo będzie się budził z niechęcią, bo z jakiegoś powodu ta przestrzeń będzie go uwierać. I ci, którzy nie będą zdawać sobie z tego sprawy, bo będą przytłoczeni właśnie tą górą nieprawdy, którą będą, tak jak teraz się obserwuje w kolorowych czasopismach czy w internecie, ową niekończącą się bieganinę za kolejnymi gwiazdorskimi efektami.
To znaczy, że jakie cechy powinien posiadać architekt, który, nie wiem, niedługo zacznie tworzyć i budować? Jakie umiejętności?
Moim zdaniem, jeżeli chce być architektem tak, jak ja sobie go wyobrażam, czyli artystą, który przekształca przestrzeń, buduje tę przestrzeń dla jej użytkowników, tak jakby hodował drzewo dla pszczół, pajączków, motyli, ptaków, czyli w zgodzie z naturą. Używam zawsze definicji Marka Budzyńskiego, że architektura to sztuka przekształcania przestrzeni dla podtrzymania życia. Ta definicja zaczyna nabierać coraz większej wagi. Mhm. Przed naszym spotkaniem powiedziała Pani, że już na Pani oczach widać, że wartości proekologiczne w ciągu 10 lat czy 5 lat z drugo-, trzecio-, pięciorzędnych pojawiają się jako pierwszorzędne. W następnym roku wchodzimy w formalne regulacje dyrektyw europejskich, które zmuszają nas do budowania domów zeroenergetycznych. Będziemy musieli zupełnie inaczej myśleć o retencji wody, o produkcji światła, energii, absorpcji światła słonecznego, ten słynny ślad węglowy. To będzie coś bardzo konkretnego, namacalnego, które będzie definiować wręcz poprzez przepisy, które będą wymuszały kształt, już nie mówię w formie budynku, ale sposób myślenia. Dlatego, że nie dajmy sobie wmówić na przykład, że musimy budynki historyczne oblepić panelami fotowoltaicznymi. A słyszałem takie opinie, widziałem z dumą pokazywane historyczne budynki, gdzie na elewacji przyczepia się fotowoltaikę i mówi się, że to jest właśnie owa nowoczesność, owa współczesność. To jest nieporozumienie. Dlatego, że mamy w mieście czy poza miastem południowe stoki, gdzie możemy robić całe elektrownie wielkie, współpracujące z miastem. To nie musi się dziać w środku miasta.
To jest detal w morzu potrzeb.
To jest tak, jeden z elementów, prawda?
Jest jak robienie zielonej ściany przy betonowaniu dziedzińca.
Prawda? Więc owo rozwarstwienie, o którym cały czas mówimy, będzie dotyczyło w moim przekonaniu architektury przyszłości. Architekt powinien być otwarty na różne zadania, powinien na studiach bardziej dotykać problemu, jak z innymi koleżankami, kolegami, branżami, ludźmi rozumieć przestrzeń i ją przekształcać wspólnie, aniżeli uczyć się konkretnych przepisów na narysowanie domu o funkcji kultury albo domu wielorodzinnego, albo, bo to wszystko się na naszych oczach zmienia. Na przykład prawdziwym wyzwaniem, jakie mamy i wydałoby się bardzo wdzięcznym, który czeka młodych architektów, jest zaangażowanie przy przekształcaniu blokowisk. W centrum miast są blokowiska z wielkiej płyty, które wiemy będą jeszcze trwały przez 100 lat, a które w różnych przekrojach, w różnych miejscach są substandardem. Jak przekształcić te fenomenalnie, potencjalnie fenomenalne miejsca, żeby one stanowiły o naszym szczęściu, o naszej funkcjonalności, o naszym komforcie w najróżniejszy sposób, zaczynając od przestrzeni wspólnych na klatce schodowej, czy w domu, w którym brakuje lodżii, w którym brakuje światła i można poprzez dostawienie tej lodżii całkowicie zmienić funkcjonalność tego mieszkania, kończąc na kwestii organizacji dojazdu, infrastruktury, bo czegoś brakuje, miejsc pracy, bo niekoniecznie z tego osiedla trzeba by jechać na drugi koniec Warszawy do pracy. Może te miejsca pracy powinny znaleźć się na tych osiedlach. Więc uważam, że młodzi architekci, architektki, architekci mają bardzo wiele do zrobienia, może w innym wymiarze i może bardziej prawdziwym, może bardziej humanitarnym, a więc właściwym temu zawodowi, poprzez kontakt z życiem.
Po części już Pan odpowiedział, wydaje mi się, na pytanie, które chciałam już prawie pod koniec naszej rozmowy zadać, czyli jeśli by miał Pan w tym momencie nieograniczoną moc i budżet, to co by Pan zmienił w polskim krajobrazie architektonicznym, ale rozumiem, że przede wszystkim skupiłby się Pan na chyba narzędziach polityki przestrzennej zamiast na jakimś konkretnym jednym punkcie w Warszawie. Ale co by to może było? Czy to by były bardziej jakieś holistyczne przedsięwzięcie, zmiana jakichś narzędzi, nie wiem, rygor, że od teraz wszędzie muszą być na już plany miejscowe, czy ograniczyłby Pan ilość składanej dokumentacji przez architektów? Co by to było? Co panu jako pierwsze przychodzi do głowy? Bo wiem, że zmieniać można pewnie w nieskończoność.
Akurat dotknęła pani tych inicjatyw legislacyjnych, których jestem autorem, dlatego że gdybym... To odpowiem na pani pytanie. Gdybym rzeczywiście miał moc sprawczą, której nie mam, to bym, zaczynając od rzeczy najmniej istotnych, kończąc może na istotnych najbardziej. Po pierwsze, ograniczyłbym zakres składanego projektu budowlanego do pozwolenia na budowę wyłącznie do projektu zagospodarowania terenu i architektury. Projekty wykonawcze, wielobranżowe są absolutnie niezbędne, ale na placu budowy, a nie do pozwolenia na budowę.
Dlaczego?
One muszą być w posiadaniu kierownika budowy, inspektora nadzoru budowlanego, żeby mógł sprawdzić w każdej chwili i są absolutnie niezbędne do tego, aby budowanie było bezpieczne, było logiczne, było efektywne, ale nie ma potrzeby, aby organ budowlany zajmował się jakimikolwiek instalacjami na etapie wydawania pozwoleń na budowę i stawienia czerwonych pieczątek. To jest kompetencja i odpowiedzialność projektantów. Więc z jednej strony bym wprowadził pewną wolność, ograniczył biurokrację, bo w tej chwili czerwonymi pieczątkami jest opatrywana 7-tomowa dokumentacja, z której 6 tomów się na pewno zmieni w czasie budowy. I potem mamy zamienne pozwolenie na budowę, które znów operuje tymi 7 tomami. Jeden tom jest niezmienny, architektury i PZT w dużym stopniu, natomiast pozostałe się zmieniają prawie całkowicie, ponieważ zmienia się użytkownik, zmieniają się jego potrzeby w czasie budowy, wręcz zmienia się właściciel czy najemca, który ma inne potrzeby, inaczej to definiuje, następuje optymalizacja w czasie budowy i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy, którzy dotykają, tak jak ja od 30 lat żyję z budowania przecież, więc wiem, co jest ważne i potrzebne na etapie zatwierdzania, a co jest całkowicie zbędne. Po drugie, wprowadziłbym zmianę warunków zabudowy zagospodarowania terenu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, czyli takie mniej biurokratyczne plany miejscowe. W mniejszym zakresie, w zakresie 5 szerokości działki w jedną, w drugą stronę, czy lepiej to definiując pewnej całości analizy, pewnej całości jednostki urbanistycznej, nie wiem, dzielnicy, osiedla i tak dalej, po to, aby te decyzje o warunkach zabudowy honorowały zapisy studium, analizy krajobrazowe, a w tej chwili ten wytrych powoduje nawet nieaktualność planów miejscowych. W trakcie ich uchwalania już one są nieaktualne ze względu na to, że ileś tam decyzji o warunkach zabudowy ten plan całkowicie zniszczyło. Zmieniłbym także podejście do uchwalania ustaw branżowych. W tej chwili mamy oddzielne myślenie o drogach, oddzielne myślenie o wodociągach, na to nazwijmy, czy wodach, oddzielne myślenie o gazie, oddzielne myślenie o sieci energetycznej. Każdy z nich ma swoje przepisy, na których się okopał i które są przeszkodą do tego, aby widzieć miasto jako całość. A decydujące o jakości przestrzeni jest jego struktura. Tradycyjna struktura ulic, placów, nie myślenie kategoriami oddzielnie dróg, oddzielnie rurek gazowych, które biegną po tych drogach czy pasach drogowych, oddzielnie instalacji elektrycznych, tak jak ma miejsce to w tej chwili. To w żadnym miejscu poza planszą ZUD-owską, poza ZUD-em, w żadnym miejscu to nie istnieje jako przedmiot namysłu o strukturze miasta. Więc także zdecydowanie uprościłbym i zmienił plany miejscowe. Oczywiście doprowadziłbym do tego, że one będą obowiązkowe, ale przede wszystkim najpierw bym uprościł procedury i powodował, że plany miejscowe powinny być, można by co roku je nadrukowywać. Można by dodawać książkę, która mówi o zmianach niezbędnych wynikających z przesłanek realizacyjnych, tak jak to ma miejsce na Zachodzie, gdzie autor planu miejscowego zbiera uwagi w trakcie realizacji i przedstawia potem podmiotowi, który uchwala plany miejscowe, czyli Radzie, z rekomendacją uchwalenia tych zmian, ponieważ rzeczywistość pokazała, że wjazd zapisany w tym planie powinien być o 6 metrów dalej, a nie tu, bo inwestor zrobił projekt garażu podziemnego i udowodnił, że racjonalny wjazd jest w tym miejscu, a nie 6 metrów bliżej. Dzisiaj, żeby to zrobić, my musimy przejść całą procedurę planu. Minimum 2 lata. Tak, na tym polega absurd, że nawołujemy do tego i chcemy, żeby to były plany miejscowe, żeby prawo lokalne definiowało nam przestrzeń miasta, a z drugiej strony jest to prawo tak niedoskonałe, gdzie jeżeli pani maszynistka pisząc tekst planu się pomyli, to my nie możemy tego sprostować jako prostej omyłki drukarskiej, tylko musimy przeprowadzić całą procedurę uchwalenia zmiany pomyłki drukarskiej pani maszynistki, potem uzgodnień u wszystkich 40-50 organów, które to uzgadniają, wyłożenie jedno, wyłożenie drugie i potem dopiero uchwała. Taki mamy przez prawników przygotowany pasztet. Oni się doskonale w tym czują. Prawnicy uważają, że to jest po prostu państwo prawa. Moim zdaniem to jest państwo, w którym sędzia zachowuje się jak urzędnik, a urzędnik zachowuje się jak sędzia. To jest cytat z szlagwortów mojego wybitnego kolegi Czesława Bieleckiego. Więc no, to bym próbował zmienić.
Mam nadzieję, że te moce sprawcze i budżet nadejdzie, bo to brzmi jak coś, co konieczne jest w niedalekiej przyszłości. Myślę, że już kończąc naszą rozmowę, jeszcze należałoby na sam koniec wspomnieć, jako że jesteśmy w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki, któremu pan przewodniczy, należałoby wspomnieć o wystawach, które zorganizował Instytut i które wciąż trwają. To jest 5 wystaw w 5 różnych miastach Polski, które opowiadają o zmianach przestrzennych po odzyskaniu niepodległości. Dla kogo jest ta wystawa i dlaczego warto ją odwiedzić?
Ta wystawa jest adresowana także do młodej generacji i jest próbą pewnej projekcji w przyszłość. Próbą zdefiniowania generacyjnej, pokoleniowej tożsamości 100 lat polskiej architektury, wpływu architektury na lokalne społeczności i definiowania tej architektury przez lokalne społeczności. Wybraliśmy taką formułę, ponieważ w dyskusji w Narodowym Instytucie, gdzie większość to są ludzie bardzo młodzi, jak Kacper Kępiński, czy Agata Wiśnioch, czy Dominik Witaszek, którzy tę wspaniałą wystawę w 5 odsłonach, w 5 miastach pociągnęli, bo w dyskusji pojawiły się przy próbie definiowania owej tożsamości. A dlaczego to jest ważne? Bo jeżeli się nie wie, kim się jest, nie można odważyć się na refleksję, dokąd się zmierza. Z jakimi możemy zmierzyć się wyzwaniami, a to dlatego, że musimy to profesor Jan Zachwatowicz powiedział, że bez przeszłości, bez zabytku nie ma narodu, nie ma społeczeństwa, a więc nie ma przyszłości. I pojawiły się słowa klucze w czasie tych rozważań. Mozaikowość, przemiana, lokalność. I w Krakowie jest to wystawa pod tytułem Sztuka. I ona pokazuje związki między architekturą i sztuką. Każda z wystaw ma kuratora i w książce do kupowania, której zapraszam Państwa, pani redaktor, będę mógł dać, więc proszę o jakiś mem, jakiś wpis na temat, tak, proszę o recenzję po prostu, bo to jest bardzo istotne dla nas. Jest także naukowa interpretacja tej idei wystawy, czyli w Krakowie sztuka i profesor Andrzej Szczerski pokazuje tam na przykładzie restauracji na Gubałówce z lat 20., jak w niebanalny sposób i z pominięciem, z ucieczką od mody modernistycznej wtedy, mówiąc językiem współczesnym, operując współczesnymi materiałami, ta architektura jest sztuką, mówi o sztuce, i aplikuje tę sztukę, jest przesycona tą sztuką. W Warszawie to jest władza i zastanawialiśmy się na makietach, na planszach, na faksymile planów, książek, planów miejscowych, kuratorem jest Grzegorz Mika, nad fenomenem państwowo-twórczej architektury, która miała za zadanie wzmocnić to młode państwo, wtedy walczące o przetrwanie, dopiero krzepnące. Z kolei w Lublinie, to jest okres już lat 50., 60., wystawa pod tytułem Społeczeństwo pokazuje czas, gdy architektura przestaje być, jak w okresie Bolesława Bieruta, planu sześcioletniego, instrumentem indoktrynacji czysto ideologicznej, tylko staje się obszarem działania przemysłu, żeby wybudować jak najwięcej izb, ponieważ potrzebna jest klasa robotnicza dla uprzemysłowienia, dla wielkich zakładów przemysłowych, koło których stają osiedla, które muszą pomieścić jak najwięcej mieszkańców. Więc ten fenomen jest analizowany, pokazywany na przykładzie lokalnym, na przykładzie lubelskim. Potem się przenosimy do Poznania, gdzie mówimy o transferze, nie bez kozery, targi poznańskie, eksport, import, idei, ale także osobowości, także polskich architektów jak Hryniewiecki, Krystyn Olszewski w Singapurze i wielu, wielu innych, Romuald Dylewski w Tripolitanii, którzy przez agendę ONZ-u rozjechali się po całym świecie, aby planować rozwój tego trzeciego świata, czasami przekształcając, jak Krystyn Olszewski, ten trzeci świat, świat, który uciekł nam już w tej chwili. My marzymy o tym, żeby było tak jak w Singapurze, a ten Singapur zaczął budować Polak, Krystyn Olszewski. I na koniec przenosimy się do piątego miasta, do Katowic, gdzie mówimy o przemianie, czyli po 89 roku, kiedy architektura musiała się zmierzyć z gospodarką rynkową, z różnymi wyzwaniami, niewidzialną ręką rynku i tak dalej, prawda? Przy czym po pierwsze wystawiamy te materiały, makiety, faksymile, dokumenty, filmy, obrazy w miejscach ważnych, jak w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, w Nostrze w Katowicach, w wieżowcach Alfa, w kompleksie Alfa w Poznaniu.
Potem w Krakowie.
W Krakowi, Nowym Muzeum Architektury i Designu w Krakowie, bo chcemy mówić o sztuce poprzez sztukę, w sztuce, w przestrzeni, która jest dziełem sztuki. I wreszcie, ale powinienem o tym powiedzieć na samym początku, to jest wielkie przedsięwzięcie edukacyjne. To jest kilkadziesiąt warsztatów, kilkaset spotkań, oprowadzań po architekturze z tutorami, z twórcami, architektami. To jest kilkadziesiąt filmów, które gromadzą olbrzymią widownię. To są warsztaty z dzieciakami od czwartego roku życia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bardzo, bardzo dla nas odkrywczego obszaru, gdzie starsze pokolenie jest niezwykle chłonnym i twórczym, wdzięcznym odbiorcą. Stawiamy pytania. Tam nie ma odpowiedzi. Tam są pytania o istotę architektury i urbanistyki, ponieważ pytała pani mnie poza mikrofonem o zawód urbanisty. Moim zdaniem to jest zawód z wielką przyszłością, ale też twierdzę, że urbanista musi być architektem, że jeżeli byśmy się odważyli na prowadzenie szkoły zawodu urbanisty, to niezbędnym elementem byłoby wykształcenie architektoniczne, tak jak ja go rozumiem, czyli analizę różnych przesłanek, różnych informacji, przeanalizowania, potem zagregowanie całej tej wiedzy, tak aby na końcu powstało dzieło sztuki architektonicznej, proekologiczne, sprzyjające życiu, które byłoby zespolone z naturą, tak jak te stuletnie chaty nad jeziorem Como w Szwajcarii.
Czyli tak naprawdę zawód architekta i urbanisty jest nierozerwalny.
Moim zdaniem tak. Bo to jest przekształcanie przestrzeni. Oczywiście są to bardzo, jakby powiedzieć, różne obszary. Przekształcanie przestrzeni i struktury to jest zupełnie inny cel, inny zawód niż zawód architekta, ale moim zdaniem, żeby rozumieć właściwie na przykład strukturę przestrzenną miasta, trzeba być architektem.
Dobrze, także jeśli chodzi o wystawę, to tak naprawdę zachęcamy do całego tournée po Polsce i odwiedzić Kraków, Warszawę, Lublin, Poznań i na koniec Katowice. A ja bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi.
Zapraszam, bardzo dziękuję za możliwość rozmowy z panią. Chciałem wszystkich zaprosić na tę wystawę. Zapraszam do kupowania książki Tożsamość 100 lat polskiej architektury, próba definiowania. Natomiast jest to właśnie przekrojowo wystawa o architekturze i urbanistyce.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.